Gość dnia w Radiu Gdańsk.
No a dziś nie może być inaczej. Naszym gościem jest Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, międzynarodowy sędzia piłkarski, z którym rozmawia Włodzimierz Machnikowski.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Spina nam się historia, bo od pana zaczynaliśmy nasze Studio Euro jeszcze przed mistrzostwami. W przededniu tych mistrzostw rozmawialiśmy o tym, czego możemy się spodziewać po tym turnieju, który odbywa się w 11, odbędzie się, bo to była perspektywa taka przyszłościowa, odbędzie się w 11 europejskich miastach. I pamiętam, że stwierdził pan, że na tytuł mistrzowski szanse ma 16 spośród 24 drużyn, w tej liczbie Polska. No to pewne rzeczy musimy tutaj dosyć boleśnie zweryfikować, bo my tych szans nie mieliśmy, czego doświadczyliśmy już po pierwszym meczu.
No niestety, ta prognoza moja okazała się zbyt optymistyczna, czy nawet hura optymistyczna. Wśród drużyn, które od razu odpadły w pierwszej fazie, była niestety również Polska i no to jest przykra strona tego euro, przynajmniej dla polskich kibiców.
Wielka radość za to we Włoszech. Tutaj nie trzeba było pozostawać odkrywcą Ameryki, żeby stwierdzić, że ci Włosi są w gronie faworytów i to tych głównych, mimo iż na ostatnim mundialu nie zagrali, bo w barażu przegrali ze Szwedami. I tutaj to była taka misterna praca od samego początku, kiedy zachwycaliśmy się Włochami po zwycięskich meczach nad Turcją i Szwajcarią, a potem zaczęły się schody, począwszy od 1-8, od Austrii, którą ogrywali dopiero po dogrywce, ale jak patrzymy, kogo w tych ostatnich meczach zwyciężali Włosi, no to przypadku nie było. To byli Belgowie, lider światowego rankingu, to byli Hiszpanie, jeszcze niedawno dominatorzy absolutnie, no i Anglicy, gospodarze meczu finałowego. A zatem przypadku w tym nie było. Tytuł zasłużony? Podziela pan tę opinię?
Tak, podzielam tę opinię. Jak najbardziej zasłużony tytuł. Przed turniejem Włosi nie byli wymieniani w gronie tych największych faworytów. Raczej mówiło się o Francuzach, o Holendrach, o Hiszpanach, o Niemcach. Włosi byli w tej drugiej grupie krajów typowanych do triumfu. No ale już pierwszy mecz, drugi mecz pokazał, że są w niesamowitym gazie, że zmienili styl gry, że trener Roberto Mancini to jest jednak świetny fachowiec. No bo zobaczyliśmy inną piłkę włoską niż ta, do której byliśmy przyzwyczajeni. Mało catenaccio, dużo gry ofensywnej, kombinacyjnej. No i potem krok po kroku zmierzali ku temu celowi. Oczywiście zdarzały się słabsze mecze, jak ten wspomniany z Austrią, o którym pan mówił. No ale liczy się wynik końcowy. Zresztą finał, no mimo że to był dobry finał, finały często bywały słabsze na takich turniejach, no to pierwsza połowa wykonania Włochów była beznadziejna. Na szczęście ocknęli się i pokazali potem to, co sprawiło, że są mistrzami Europy.
34. mecz bez porażki, jeśli chodzi o Włochów. To potwierdza jakby pewną tendencję w ich grze. Natomiast wracając do wczorajszego spotkania, pokazali nadzwyczajną dojrzałość, bo rzeczywiście w tej pierwszej połowie dali się zepchnąć Anglikom do głębokiej defensywy. Ten futbol pozycyjny, czy próba przejęcia inicjatywy były nieudane i bezowocne, ale gdy stracili bramkę, gdy przemyśleli to wszystko i wyszli na drugą część spotkania, to dosyć konsekwentnie zmierzali do tego, co zdarzyło się w 67. minucie, kiedy Bonucci doprowadził do wyrównania, a potem jeszcze ci Włosi przez chwilę dominowali, a potem tak jak podczas innych meczów na tych mistrzostwach. Oczekiwanie na dogrywkę. Ja obawiałem się nudnej dogrywki, a ona nudna nie była. Jeszcze nie czekali na karne. Jeszcze Anglicy próbowali kontrować, a Włosi dyskontować przewagę.
No tak, rzeczywiście ten mecz, jak już wspomniałem, był bardzo dobry, jak na finał, ponieważ no, finały rządzą się swoimi prawami. To jest już mecz o wszystko. Mecz o wielki honor, wielką sławę, wielkie pieniądze. No niewielu jest przecież mistrzów Europy w historii futbolu. Także mimo tej stawki, mimo tej historii finałów, ten finał akurat był bardzo fajny, z dogrywką włącznie. No Włosi mieli trochę pod górkę, bo mieli przecież kontuzję i przed tym meczem i w trakcie tego meczu później, ale dali radę i nie dziwię się euforii, bo bardzo długo czekali na jakiś znaczący sukces, a to jest kraj, w którym piłka jest pewną religią, pewnym stylem życia.
ich drugi tytuł Mistrza Europy. Czekali na to dokładnie 40 lat, bo w 1968 roku czekali jeszcze dłużej. Wygrywali z Jugosławią. To były takie nietypowe mistrzostwa, bo po remisie mecz został powtórzony. Donnarumma, bohater tych rzutów karnych, został uznany za najlepszego piłkarza mistrzostw. Dla pana także?
No tak, można się zgodzić z tym stwierdzeniem. Oznaczałoby to, że Włosi się tylko kto nie oglądał meczów, mógłby myśleć, że Włosi się tylko bronili i bramkarz ich ratował. No ale tak nie było. Donnarumma był kapitalny. W wielu sytuacjach ratował Włochom skórę, no ale to nie dlatego, że słabo grali jego koledzy, tylko no po prostu wykazał się wielkim kunsztem i on przy okazji broni bardzo efektownie. To nie jest tylko ilość odbitych strzałów i uratowanych sytuacji, ale również styl, w jakim to robi. Taka fantazja w tym jest. Da się lubić i pięknie się patrzy na tego bramkarza.
No i masz szczęście w tej sytuacji, Wojtek Szczęsny, że jednak zmienił kierunek transferu i Donnarumma w nowym sezonie grać będzie w Paris Saint-Germain, a nie w Juventusie Turyn. Jeśli chodzi o takie nowalijki teoretyczne, zauważył pan coś nowego z perspektywy rozwoju futbolu?
Nie, wydaje mi się, że po prostu jest filozofia gry jest zupełnie inna niż przez ostatnie lata, czyli atakujemy. Mniej jest tych szachów piłkarskich, mniej jest takiej gry, żeby przede wszystkim nie stracić bramki, a potem się może coś strzeli, co cechuje niestety często nasz futbol, szczególnie w klubowym wydaniu. Ale jakichś tam wielkich nowości nie widziałem. No jest oczywiście słynny gra z trzema obrońcami, chociaż były drużyny, które klasycznie grały czterema obrońcami. Po prostu wszystko zależy od wykonawców. To wrócę tu do reprezentacji Polski. No, skoro mamy wykonawców takich, jakich mamy, no to grajmy systemem, który do tego pasuje, a nie na siłę starajmy się małpować tych najlepszych.
Był pan sędzią międzynarodowym, a zatem jeszcze pytanie o pana kolegów po fachu. Kuipersa chyba pozytywnie oceniamy za finał, natomiast mamy wątpliwości w kwestii tego meczu półfinałowego i tego karnego podyktowanego za faul, którego był, nie był, do tej pory nie wiadomo.
Sędziowanie było podobnie jak cały turniej, na wysokim poziomie, trzeba przyznać. Było oczywiście kilka meczów bardzo kiepsko posędziowanych, szczególnie oba półfinały, szczególnie wcześniejszy mecz jeszcze Feliksa Brycha, bodajże Portugalia-Belgia. No dwóch, trzech sędziów zawiodło, ale najważniejsze, że końcowe wrażenie o sędziowaniu jest dobre. Bjørn Kuipers w pięknym stylu zakończył swoją bogatą karierę międzynarodową. Doskonale poprowadził ten mecz wczorajszy. Oczywiście można się tam czepiać, że czerwona kartka dla Włocha mogła, czy powinna być pod sam koniec dogrywki, ale panował nad tym meczem, świetnie zarządzał i poradził sobie doskonale. No ten wcześniejszy karny na Sterlingu w półfinale, niesłusznie odgwizdany, jest pewnym tutaj zgrzytem. Wczoraj Sterling też próbował zanurkować, widocznie ma takie tendencje, może w tej chwili na wakacjach się ponurkuje trochę w Egipcie czy w innym akwenie. I nie będzie tego robił już na boiskach piłkarskich. No ale wczoraj Kuipers nabrać się nie dał i karnego nie podyktował.
No i jeszcze koncept tych mistrzostw. Na całą Europę rozłożono jeden turniej, 11 europejskich miast. To nam się nie sprawdziło chyba, ale troszkę ze względów obiektywnych, czy może przede wszystkim ze względów obiektywnych, czyli pandemia uniemożliwiła podróżowanie turystów, kibiców piłkarskich po Europie.
Tak, no ta koncepcja od początku budziła ogromne kontrowersje. Myślę, że Michel Platini zmieni trochę optykę i przyzna, że to nie był mądry jego pomysł, bo ostatnio mówił, że niczego by nie zmienił, że to było fajne. No nie było fajne, a tak jak pan mówi, pandemia jeszcze zaostrzyła absurdalność tego systemu. No ale poziom sportowy i emocje sportowe przykryły to organizacyjne niedociągnięcie. I więcej mówimy, i bardzo dobrze, najwięcej mówimy o golach, o akcjach, o obronach bramkarzy, o wspaniałych emocjach, o niesamowitym poziomie, a mniej o tym, co było słabe, bo akurat ten moduł był słaby i cieszy mnie, że prezydent UEFA obecny, Aleksander Czerwerin, wprost to powiedział, że powrotu do takiej formuły nie będzie, bo rzeczywiście oglądanie stadionów Baku oddalonego o tysiące kilometrów, pustawego, niezbyt ładnego, z jakąś bieżnią ogromną, przykrytą jakimś chodnikiem, no to nie było to, o co chodzi. No, miejmy nadzieję, że wrócą kibice na stadiony wszędzie i będzie tak, jak było w Kopenhadze, w Budapeszcie, no i wczoraj na Wembley, gdzie był pełny stadion, chociaż tutaj można mieć uwagi do zachowania angielskich kibiców, bo rzeczywiście to też był taka mała rysa na wizerunku tego turnieju, bo buczenie podczas hymnu, fizyczna również agresja wobec kibiców przyjezdnych, czy to, co było wczoraj przed meczem, wyłamywanie bram. No ja to kładę na karb, że kibice są wygłodniali futbolu. Nie mogli chodzić na mecze piłkarskie przez bardzo długo i to z tego głodu, że wszystko wróci do normy i zachowania będą takie, jakie być powinny.
To powróćmy jeszcze na szczebel konkretu, czyli na te nieszczęsne dla Anglików rzuty karne. Rashford, Sancho i Saka pudłowali, a odpowiedzialny za to Gareth Southgate, ten sam, który w roku 96 w szóstej serii nie wykorzystał karnego i dlatego Anglicy u siebie wówczas nie zdobyli mistrzostwa, teraz też nie zdobyli, bo no była taka gra wabank, to było pokerowe zagranie, gdy desygnował w tych ostatnich minutach selekcjoner reprezentacji Anglii ewidentnie po to, żeby później wykorzystali rzuty karne, tę złotą angielską młodzież, a ona zawiodła.
No to było dziwne posunięcie trenera Southgate'a, który wpuścił dwóch młodych ludzi tuż przed końcem dogrywki. Nie wiem, czy nawet piłkę zdążyli kopnąć. No to w piłce ręcznej można robić takie zagrania, że na samego karnego puszcza się czy to bramkarza, czy strzelca, ale nie w futbolu, gdzie zawodnik będący w rytmie gry rozgrzany, jakby no, czujący te emocje, lepiej sobie chyba poradzi. No, staram się wczuć w psychikę takiego chłopaka, który wchodzi wiedząc, że jest tylko na karne, a cały mecz przesiedział. No więc on jest generalnie niezadowolony. Z drugiej strony widzi, jak ogromną odpowiedzialność na niego nałożono i tu chyba był pies pogrzebany. No generalnie Southgate to jest trener, tak jak cała drużyna, młody, jeszcze bez ogromnego doświadczenia, uczy się na swoich błędach. Mancini jednak to jest już szwany list trenerski, przechytrzył go, był wczoraj lepszym trenerem. No ale Southgate podobał mi się po meczu w jego wypowiedzi, mówi: całą odpowiedzialność biorę na siebie, to ja wyznaczyłem takich, a nie innych piłkarzy do strzelania karnych. I że ta drużyna dopiero się buduje, dopiero się tworzy i naszym celem jest medal na Mistrzostwa Świata w Katarze. No troszkę to nas powinno niepokoić, bo po drodze jest mecz z Polakami. Jeśli Anglicy będą grali tak jak w tych Mistrzostwach Europy, no to możemy mieć we wrześniu trudno zdobyć jakikolwiek punkt w rywalizacji z nimi.
No uprzedził pan moje pytanie, bo chciałem właśnie wybiec w przyszłość. Tę dla nas według wszelkich przesłanych wynikających z tych Mistrzostw Europy bardzo bolesną. No ja myślę, że Paulo Sousa zamieniłby się ochoczo z Garethem Southgate'em na to, żeby przegrywać, byle na wysokości finału Mistrzostw Europy. Dziękuję bardzo za współpracę. Nasz ekspert, gość dnia, Michał Listkiewicz, gdynianin od kilku lat, ekspert Radia Gdańsk w kwestiach piłkarskich, był naszym gościem. Michał Listkiewicz, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
Miłego dnia również.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.